Raport z Kijowa.
W Warszawie zbliża się 9.30, dokładnie jest 9.24. Z Państwem w raporcie z Kijowa wita się Artur Żaka, realizuje tę audycję Krystian Wiśniewski. Rozpocznę typowo dla tej audycji, a mianowicie, że tym razem nietypowo, nie z Kijowa, lecz z królewskiego miasta Drohobycza. Z Drohobycza, tego pod Lwowem, mniej więcej około 70 kilometrów, mówi te słowa dla Państwa Artur Żak. Rozpoczynam ja, dlatego że gospodarz tej audycji, Paweł Bobołowicz, jest ponownie w trakcie bardzo ważnej wyprawy, z której w najbliższym czasie, szanowni państwo, na pewno otrzymają obszerne relacje i obiecuję, że będzie na pewno ciekawie, na pewno pomocowo i na pewno informacyjnie. Dzisiaj Paweł Bobołowicz nie ma technicznej możliwości spotkania się z państwem na antenie. A jak każdy raport, ten raport też rozpocznę od informacji, najświeższych informacji z Ukrainy. Informacji, które skrupulatnie przygotowuje nasza redakcyjna koleżanka Daria Gordijko. A oto najświeższe informacje z kraju, który już od 278 dni jest ofiarą pełnowymiarowej inwazji wojsk rosyjskich, a tak naprawdę jest ofiarą agresji rosyjskiej od 2014 roku. Prezes Energoatomu Petro Kotin powiedział, że Rosjanie mogą opuścić zaporowską elektrownię jądrową. Kotin widzi oznaki takich przygotowań. Jednocześnie okupacyjne władze Energodaru zaprzeczają tym doniesieniom. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że rosyjskie wojsko już w tym tygodniu przygotowuje nowe uderzenia rakietowe. Dopóki mają rakiety, nie uspokoją się. Niestety, powiedział ukraiński prezydent. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ogłosił dzisiaj, że w 2023 roku Wielka Brytania utrzyma lub zwiększy pomoc wojskową dla Ukrainy. O tym poinformował Reuters. Według Narodowego Centrum Oporu Ukrainy okupacyjne władze rosyjskie zabrały wszystkich aktywnych kolaborantów z Nowej Kachowki w obwodzie chersońskim. Chodzi nie tylko o tych, którzy zajmowali stanowiska w okupacyjnej administracji, ale także o tych, którzy współpracowali z Rosjanami w napadach na miejscową ludność. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców stolicy Ukrainy, aby przygotowali się na to, że okresowe przerwy w dostawach energii elektrycznej potrwają do wiosny. Nie wyklucza też częściowej ewakuacji, przeniesienia części mieszkańców Kijowa na przedmieścia stolicy. We wcześniejszych dniach administracja Kijowa zaprzeczała jakimkolwiek doniesieniom o tym, że jest przygotowywana ewakuacja lub właśnie to przeniesienie. Coraz częściej słyszymy o tym, że takowe przeniesienia mogą zostać urządzone, a to dlatego, że w niektórych skupiskach nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego dostępu do, no, zwyczajnie, do wody, prądu, częściowo gazu, a niestety potencjalne nowe ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy w najbliższym czasie niewątpliwie się odbędą. To był właśnie skrót najświeższych informacji, które przygotowała Daria Gordijko. W tej audycji jeszcze się na pewno połączymy z naszymi redakcyjnymi kolegami, z korespondentami, między innymi z Dmytrem Antoniukiem, korespondentem z Kijowa. Połączymy się także z gospodarzem studia Lwów, moim kolegą Wojtkiem Jankowskim, który nie przebywa na terenie Ukrainy, ale zapytamy go, jak widzi on po tym, co obserwował we Lwowie, po tym blackoucie we Lwowie, po wydarzeniach z jego podróży na południe i na wschód Ukrainy i jak widzi tą różnicę mieszkania, przebywania w miejscu, w którym dostęp do tych cywilizacyjnych zdobytków, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, jest niezachwiany.
Arturze, już jestem. Jeżeli chcesz mnie o coś zapytać, Wojtek Jankowski, to ja jestem już na linii.
No właśnie, już niejako zadałem pytanie na antenie. Ty mogłeś obserwować, jak to wygląda i to wygląda sytuacja z infrastrukturą ukraińską i praktycznie na terenie całej Ukrainy, bo z Pawłem Bobołowiczem zjeździliście, mówiąc kolokwialnie, spore tereny ukraińskie od najdalej wysuniętych na wschód i południe rubieży tego kraju. Teraz jesteś w Polsce, chwilowo. zawodowo. Właśnie jakie to jest uczucie? Jaka to jest różnica pomiędzy tym, co widziałeś, co obserwujesz, co przeżywasz na własnej skórze na Ukrainie, a właśnie sytuacją w Polsce?
To, czego doświadczyłem na Ukrainie i we Lwowie, bo może w czasie podróży nie aż tak bardzo, z Pawłem Bobołowiczem zresztą często wspominaliśmy o tym, że w Mikołajowie na przykład nie było wody, była tylko słona woda w użyciu i to się wydaje na początku tylko małym kłopotem, ale gdy to trwa tygodnie, to okazuje się, że rury nie wytrzymują, kanalizacja, rury pękają, kanalizacja nie wytrzymuje takiego obciążenia i ciągła sól będąca w obiegu wodnym, kanalizacyjnym dewastuje całą strukturę kanalizacyjną miasta, więc tylko takich kłopotów, z takimi kłopotami miałem do czynienia. Natomiast powrót do Lwowa, czyli na zachód Ukrainy, czyli do tej części tego państwa, która wydawała się stosunkowo spokojna i bezpieczna, czasami nawet w naszych korespondencjach mówiliśmy o tym, że we Lwowie jest spokojnie, ten powrót okazał się dość nieprzyjemny w tym sensie, że zaznałem, chociaż już wcześniej w Mikołajowie rzeczywiście kiedyś tak było, że w pewnym momencie nie było ani prądu, ani internetu i rozpocząłem program wschodni w sobotę o godzinie 10:10, a o godzinie 10:20 już nie miałem żadnej łączności z radiem wnet, z naszą redakcją, ale to było jednorazowy taki wypadek. Ja wtedy wyjeżdżałem z Mikołajowa, z miasta pogrążonego w ciemności, gdzie nie można było zjeść żadnego posiłku, bo wszystko było pozamykane. Natomiast to był jednorazowy wypadek, ale po powrocie do Lwowa zaznałem już takiego codziennego wyłączania albo energii elektrycznej, internetu też bardzo często. I to, co się wydaje w pierwszej chwili, na pierwszy rzut ucha, mało kłopotliwe, w dużej dawce, gdy to się odbywa systematycznie, po pierwsze nie pozwala pracować. To jest tak, że wstawałem z poczuciem, z obietnicą, że zrobię jedną rzecz, drugą tego dnia i kładłem się wściekły, bo tego nie zrobiłem. Następnego dnia budziłem się z myślą o tym, że muszę dokończyć te rzeczy z poprzedniego i znowu nie było energii elektrycznej. Kiedyś Artur Żak do mnie zadzwonił: masz prąd? Mam prąd. Ucieszyłem się, wstałem, a potem okazało się, że gdy przekroczyłem próg łazienki, a więc to było maksimum 5 minut po naszej rozmowie telefonicznej, energii elektrycznej już nie było. I okazuje się, że taka drobna rzecz wydawałoby się, jak brak prądu, bo czasami starsi z nas pamiętają, że w naszym dzieciństwie na przykład to się zdarzało w Polsce, ja to pamiętam z Warszawy, ale że gdy to się kto trwa cały czas, to dewastuje zupełnie życie i prywatne, i zawodowe. Zaległości narastają ze względu i zarówno na prąd, i na brak internetu. I muszę powiedzieć, że opuszczałem Lwów z pewną ulgą. To znaczy, że pewne kłopoty, o których mówię, że ich już nie będę doznawał. I to jest niezwykłe poczucie ulgi. To znaczy, to, co się nam wydaje czymś, co mamy, z czym mamy do czynienia, czego nam nikt nie odbiera, okazuje się, że gdy odbierze się nam to i znowu mamy powrót do tego, to jest niesamowite poczucie ulgi, takiego komfortu, że ma się cały czas prąd elektryczny, ma się napięcie w gniazdkach, można, to ja decyduję o tym, czy przebywam w ciemności, czy przebywam w świetle. To ja decyduję, czy pracuję w tej chwili przy komputerze lub w inny sposób, czy nie pracuję. Nikt tych decyzji nie podejmuje za mnie, więc z ulgą przyjąłem to, że znalazłem się na terenie Polski, bo jestem w tej chwili w Lublinie, w drodze do Warszawy i muszę powiedzieć, że trochę niepokoi mnie to, jak będzie wyglądało moje życie, gdy za kilka dni wrócę do Lwowa.
Niestety, tak jak powiedziałeś, energia elektryczna nie tylko wprowadza dysfunkcję do naszego życia zawodowego, do życia prywatnego, ale także stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie tych warstw gorzej zabezpieczonych, że to tak ujmę, bądź mieszkających na terenach, które są ofiarą w większym wymiarze niż na przykład Lwów czy też ziemia lwowska. Ja się szczerze przyznam, że dzisiaj już powinienem być we Lwowie. Wczoraj powinienem wrócić wrócić z Drohobycza do Lwowa, ale kontaktując się z rodziną, ze znajomymi we Lwowie, podjąłem decyzję, że zostanę w Drohobyczu. Z jakiegoś powodu dostęp do energii elektrycznej tu, gdzie mieszkam w Drohobyczu, jest zdecydowanie bardziej pewny niż we Lwowie. Kontaktowałem się z sąsiadami w miejscu, w części dzielnicy, w której mieszkam we Lwowie. Prądu już nie ma od co najmniej kilkunastu godzin. Ekipy energetyczne próbują usunąć daną usterkę, ale biorąc pod uwagę, że to jest dzielnica, w której jest niegazyfikowana i większość budynków ma dostęp tylko i wyłącznie do energii elektrycznej, zużycie energii elektrycznej jest naprawdę duże, więc ona pada ofiarą właśnie odłączeń, zarówno tych planowanych, jak i tych, które wynikają z awarii w sieci energetycznej. Sieć energetyczna, jak podał premier Ukrainy Dmytro Szmyhal, jest uszkodzona co najmniej w 40%, więc pomimo tych planowanych odłączeń, które można właśnie sobie w swój grafik dnia jakoś wpleść, czyli na zasadzie, że dzisiaj pracuję tam do godziny 13 z domu, później się przemieszczam, w moim przypadku na przykład do rodziców, bądź do jakiejś kawiarni w dzielnicy, w której ten prąd jest, to dochodzą te nieplanowane odłączenia, co całkowicie wprowadza całkowitą dysfunkcję w każdy rodzaj naszej aktywności. A właśnie usłyszałem, że już na antenie jest nasz kolega, korespondent Dmytro Antoniu, korespondent z Kijowa, ze stolicy Ukrainy, która, jak donoszą media, zdecydowanie bardziej ucierpiała w sensie energetycznym niż ta część zachodniej Ukrainy. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze. Witaj, Wojtku. Witam Państwa serdecznie.
I jak wygląda sytuacja dzisiaj, w ten poranek, poniedziałkowy poranek w Kijowie?
Wygląda z okna pięknie, bo wczoraj spadł śnieg i wygląda jak prawdziwa zima, a wygląda pięknie, ale w mojej dzielnicy, oprócz mego mieszkania, oprócz mego domu, w dużej części innych domów nie ma prądu akurat teraz. I pojechałem na przykład przed tą audycją, żeby zatankować samochód, i no nie dało się, bo nawet na tych stacjach benzynowych też nie było prądu i nie było jak zatankować samochód. Chociaż nie ma, jak rozumiem, problemu teraz z paliwem w Kijowie co najmniej, ale trzeba po prostu polować na stacje benzynowe, żeby oni mieli prąd i można byłoby zatankować. Także to jest też jeden z tych rodzajów tych problemów, które wynikają z tego, że Rosja niszczy infrastrukturę energetyczną. I też trzeba też przypominać też swoim też rodakom, często już tak bywa, że narzekają Ukraińcy o tym, że to rząd ukraiński nam odłącza prąd i robi nasze życie po prostu nie takim bardzo, bardzo ciężkim, ale nie, to nie rząd ukraiński, proszę Państwa, to jest Rosja, to tylko i wyłącznie Rosja, która stwarza nam te problemy i nieszczęścia, także trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę.
Na szczęście tego typu reakcje są raczej wyjątkiem niż regułą. Oczywiście był taki niechlubny przykład tej demonstracji w Odesie kilka dni temu, ale jak ty zresztą relacjonowałeś też informacje o tej demonstracji, że ona zgromadziła co najwyżej kilkanaście osób, i z tego co wiem, to organizatora tej demonstracji przeciwko władzy, tylko że w tym wypadku władzy Odesie Kaldeskiej. On został już przesłuchany i chyba zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski, bo większość ludzi, z którymi ja rozmawiam, większość Ukraińców tutaj mieszkających na Ukrainie, nie oskarża rządu o dane wydarzenia. Oczywiście padają pewne zarzuty w stosunku do władz samorządowych, na przykład o niewłaściwe przygotowanie tych miejsc do ogrzania się. One na Ukrainie w większości przypadków zostały nazwane punktami niezłomności, chyba jeżeli się nie mylę. I było kilka różnych zarzutów co do właśnie organizacji tych punktów, gdzie można się ogrzać, można sobie zagrzać jakieś jedzenie, bądź się połączyć z bliskimi przy pomocy internetu, bo to warto cały czas zaznaczać, że brak prądu to też jest brak łączności, a niestety społeczeństwo na dany moment jest tak uzależnione od środków łączności, to nie tylko w kwestii pozyskiwania wiedzy, tylko normalnego funkcjonowania, normalnej egzystencji. Całe szczęście infrastruktura taka krytyczna jak szpitale, władze informują, że w większości przypadków mają zabezpieczoną energię alternatywną z generatorów, a także łączność przy pomocy terminali internetu satelitarnego. Ale Dmytrze, powiedz mi, jak duża część jeszcze Kijowa według władz nie ma dostępu do energii elektrycznej?
Według władz już wszyscy mamy w Kijowie dostęp do energii elektrycznej, ale po prostu teraz wobec tego, że spadła temperatura i ludzie zaczęli korzystać się z różnych gadżetów i kuchenek w domu i tak dalej, to wyrosła konsumpcja tego prądu i odpowiednio, ponieważ mamy w całej zjednoczonej sieci energetycznej w Ukrainie około 20% deficytu energii, to zastosują teraz te awaryjne wyłączenia prądu, czyli takie wyłączenia, których nie można przewidywać, tak? To nie zaplanowane, bo są trzy co najmniej rodzaje tych odłączeń prądu, jest zaplanowane, które można sobie obejrzeć na stronie na przykład kompanii DTEK albo Energoatom, nie, DTEK chyba tak, i sobie zaplanować swoją działalność, tak, ale jeżeli to są na przykład awaryjne wyłączenia albo ekstremne chyba tak, to w takim razie nie wiadomo jak na długo nie będzie prądu w domu. No byłem teraz ostatnio, też rano wyszedłem do pewnej, taka sieć medycznych zakładów, nazywa się Dila, i ona znajduje się w domu, w którym nie ma prądu akurat w tej chwili, ale oni działają. Na pewno mają albo ten tak zwany generator i działają, nawet przyjmują nie tylko gotówkę, a i kartki płatnicze.
Jeżeli chodzi o Lwów, to podobne widoki też możemy widzieć praktycznie na każdej ulicy, od małych sklepików, przy których tyrkoczą generatory, do dużych instytucji, które mają już te większe, poważniejsze generatory dostarczające prąd. Niestety, jak ostatnio nie miałem w Lwowie prądu i chciałem zagrzać sobie wodę na herbatę czy też kawę, to chciałem użyć swojego palnika turystycznego. Niestety kartridże z gazem mi się wyczerpały. Kartridże miałem zamówione, leżały w oddziale firmy kurierskiej, i gdy przyszedłem odebrać te kartridże z gazem, okazało się, że pomimo tego, że placówka kurierska ma prąd właśnie z takiego generatoru, no to nie ma podłączenia do internetu, czyli nie jest w stanie w systemie wpisać odbioru tej paczki, przez co tej paczki też nie dostałem. I pomimo tego, że miałem ten palnik, na którym mogłem tę wodę zagrzać, to z powodu właśnie problemów z połączeniem internetowym nie mogłem z tego skorzystać. Wojciechu, ty jeszcze jesteś z nami?
Tak, jestem. I to jest dowód na to, że nowoczesne techniki nie zawsze się sprawdzają, bo gdyby to było po Bożemu, czyli długopisem na papierze zapisane, gdzie się wpisuje numer dowodu pana Artura Żaka, to by pan Artur Żak być może te kartridże odebrał. A ponieważ system pada, wszystko jest zelektronizowane, to nagle się okazuje, że takie rzeczy nie działają.
Panowie, posłuchamy teraz piosenkę. Zespół utworu, który jest wam bardzo dobrze znany. Zespół, na którym ja akurat wyrosłem. Jeden z pierwszych ukraińskich zespołów rockowych, powiedziałbym nawet punkowych, folk punkowych. Zespół grający od 1986 roku. A pamiętajmy o tym, że na terenie Związku Radzieckiego grać punk w latach 80. to było nie lada wyzwanie. Zespół się nazywa Wopliwi do Plasowa. Utwór też stary, z ich pierwszej płyty z 1994 roku, wydanej w 1994 roku. Utwór Bolydyńki i utwór, który jest poświęcony Chersoniu, temu miastu, które niedawno zostało wyzwolone. Czyli Wopliwi do Plasowa, Bolydyńki.
Raport z Kijowa.
To był zespół Wopliwi do Plasowa, utwór Bolydyńki, tak jak mówiłem, z płyty z 1994 roku. Zespół, tak jak też powiedziałem, dla wszystkich znany, myślę, że zarówno Wojciech Jankowski, jak i Dmytro Antoniuk znają ten zespół, niejednokrotnie byli, podejrzewam, też na koncertach. Byłeś, Wojciechu, na koncercie WW?
Nie, nigdy nie byłem niestety. A przepraszam, kiedyś trafiłem we Lwowie na taki darmowy koncert z okazji któregoś z licznych ukraińskich świąt. Zespół Wopliwi do Plasowa występował na Prospekcie Swobody, na wałach hetmańskich, a historia tego zespołu też jest związana trochę z Polską i z polskim życiem klubowym. Mianowicie zespół Wopliwi do Plasowa był zapraszany przez polskich Ukraińców na koncerty jeszcze w latach 80. I jest taka opowieść Skrypki, Olecha Skrypki, lidera tego zespołu, który powiedział, że właśnie w kontakcie z ukraińską publicznością w Polsce, w którymś z polskich klubów, padł pomysł, żeby również do swojego repertuaru wprowadzili ludowe pieśni, ludowe tematy ukraińskie. Jak teraz dobrze wiemy, zespół Wopliwi do Plasowa sięgał po takie utwory i taki pomysł zrodził się podobno w koncertach w Polsce dla Ukraińców z diaspory.
Tak, to był zresztą pierwszy zespół ukraiński, rockowy zespół ukraiński, który zaśpiewał w języku ukraińskim poza granicami Ukrainy, więc to jest niewątpliwie legenda, tak jak powiedziałem, legenda, na której ja wyrosłem. Zresztą jeden z gitarzystów tego zespołu teraz czynnie walczy na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a Oleg Skrypka, czyli lider tego zespołu, showman, aktor, czynnie pomaga siłom zbrojnym Ukrainy. Utwór był o Chersoniu. Dmytrze, chciałeś coś dodać właśnie o tym niedawno wyzwolonym mieście?
Tak, Cherson jest ostrzeliwany i to jest bardzo ważne i bardzo tragiczne. Teraz, ponieważ on znajduje się faktycznie na linii, no, na linii frontu, bo za Dnieprem już jest wróg, to każdy rodzaj artylerii wroga sięga do Chersonia i wczoraj na przykład było ponad 50 ostrzałów Chersonia i tej wyzwolonej części Chersonszczyzny. To jest największa ilość tych ostrzałów w ogóle od 24 lutego. I nic dziwnego, że ludzie, którzy przeżyli 9 prawie miesięcy okupacji Chersonia, teraz wyjeżdżają stąd, bo tam stąd są też pociągi ewakuacyjne. I wyjechała w tym pani na imię Olena Taran, która w Chersoniu przeżyła okupację i przeżyła nie sama, a z swoim przytułkiem dla kotów. Ona w tym przytułku miała ponad 130, wyobraźcie sobie państwo, kotów i dawała sobie radę z tymi zwierzątami, a teraz, kiedy zaczęło się to ostre ostrzeliwanie tego miasta, to wyjechała do Kijowa. Jak ona przyjechała, to osobna opowieść, to jest po prostu bohatersko, co ona zrobiła. I teraz przebywa w Kijowie. I ja już spotkałem się z tą panią, bo dostałem akurat z Lwowa od mojej koleżanki, która sama pochodzi z Chersonia, informację, że ta pani Olena przyjechała do Kijowa i prosi o pomoc z tymi kotami, po prostu, żeby kupić jakieś jedzenie albo zabrać sobie kogoś z tych zwierząt. I ja u siebie na stronie na Facebooku napisałem taki apel do wszystkich, w tym do moich przyjaciół z Polski, że my pomożemy z niezbędnymi dokumentami, żeby wywieźć tych kotów na przykład do Polski. Jeżeli ktoś jest chętny, to bardzo zapraszam. Jutro będzie taka okazja, żeby przekazać tych kotów, bo jedzie transport jutro z Kijowa do Polski i do Warszawy być może. Także kto jest chętny, to bardzo proszę się zgłaszać albo na stronie u nas na Radiu Wnet, albo proszę pisać bezpośrednio do mnie i my to myślę, że zorganizujemy. Koty są różne, z różnego wieku i można sobie wybrać kogokolwiek, bo ich tam jest ponad 130 i trzeba po prostu pomóc tym chersońskim kotom, którzy przeżyli okupację.
Wojna dotyczy wszystkich, wojna dotyczy ludzi, wojna także dotyczy naszych braci mniejszych. Niejednokrotnie widzieliśmy zdjęcia czy też relacje filmowe z tego, jak cierpią te zwierzęta, zarówno te zwierzęta trzymane w domu, zwierzęta hodowlane, zwierzęta z parków zoologicznych, więc jak najbardziej dołączam się do tego apelu, jeżeli ktoś jest w stanie pomóc właśnie czy adopcją, czy środkami spożywczymi dla tych zwierząt, czy środkami pieniężnymi, jak najbardziej też tym braciom naszym mniejszym, którzy sami nie mogą sobie pomóc, należy wyciągnąć tę pomocną dłoń. Wojciechu, jesteś jeszcze z nami?
Tak, tak, cały czas jestem na linii, cały czas słucham tego, o czym mówicie i zerkam przy okazji do naszej wewnętrznej, do naszego wewnętrznego czatu informacyjnego. Nasza Daria Hordijko, niezmordowana, wrzuciła w międzyczasie kolejną wiadomość. W całej Ukrainie wprowadzane są awaryjne przerwy w dostawie prądu. Deficyt w systemie energetycznym wynosi 27%. O tym informuje Ukrenergo. Przyczyną wzrostu deficytu mocy było awaryjne wyłączanie bloków w kilku elektrowniach. Ponadto wzrasta zużycie energii elektrycznej ze względu na pogarszające się warunki pogodowe. To poniekąd już o tym mówiliśmy, ale to już jest sprecyzowane informacje. 27% deficytu to jest dość dużo. Także dzisiaj już mówiliśmy o tych problemach energetycznych, a mnie troszeczkę też przeraża to, co przewidują niektórzy, że kolejnym rosyjskim celem po infrastrukturze energetycznej może być infrastruktura kolejowa i już takie ostrzały mieliśmy.
Tak w Krzywym Rogu, w Dniprze, zresztą we Lwowie, pod Lwowem. Tak naprawdę ta taktyka jest uprawiana przez Federację Rosyjską od początku tej pełnowymiarowej inwazji. Teraz tylko zmieniło się to, że oni bardziej otwarci na swoich łamach propagandowych do tego się przyznają. Tutaj w tym skrócie informacji, które przygotowała Daria Gordijko, które prezentowałem na początku audycji, była informacja właśnie o energodarze. O tym, że potencjalnie są widoczne ruchy, które by potwierdzały to, że Rosjanie chcą opuścić teren tej elektrowni. Ja bym oczywiście się z tego bardzo cieszył. Myślę, że jak wszyscy mieszkańcy naszego globu, bo jednak terror energetyczny, terror jądrowy uprawiany przez Federację Rosyjską zarówno na tej elektrowni jądrowej, jak i na czynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu powinien martwić wszystkich, którzy mieszkają na naszej ziemi, bo zagrożenie katastrofą jądrową, nuklearną jest naprawdę przepotężnym. Dmytrze, a jeszcze takie pytanie do ciebie. Jak wygląda w Kijowie sytuacja właśnie, bo ty mówiłeś o dostawach energii elektrycznej, ale jak dużo według twojej wiedzy miejsc w Kijowie ma dostęp tylko do energii elektrycznej, czyli nie ma dostępu na przykład do gazu albo innych jakichś alternatywnych źródeł energii?
O takich miejscach nie wiem naprawdę, bo wydaje mi się, że za ostatnią dobę już przywrócono dostarczenie wszystkiego potrzebnego ludziom wszędzie w Kijowie.
To i tak informują władze Kijowa, też to przeczytałem. Przed chwilą przeczytałem też informację, że władze Lwowa potwierdzają, że 100% dzielnic Lwowa ma odnowione dostawy energii elektrycznej. Niemniej jednak, tak jak mówiłem na początku, jak się kontaktowałem i czy kontaktuję z moimi znajomymi i rodziną, to niektóre miejsca nie mają tego prądu, ale prawdopodobnie to, nawiązując do tego, co mówił Dmytro, to są już te planowane odłączenia prądu, odłączenia prądu, do których my, mieszkańcy Ukrainy, niestety w najbliższych miesiącach będziemy musieli się przyzwyczaić. Często jest tak, że nawet jeżeli ktoś ma na przykład ogrzewanie gazowe, tak jak w moim przypadku tutaj w Drohobyczu, to w przypadku odłączenia od prądu ten piec gazowy, współczesny piec gazowy, też traci swoją funkcjonalność. Zbliża się już godzina 10:00. Na koniec mam, panowie, taką propozycję, puścić słuchaczom jeszcze jeden utwór ukraiński, nowszy, tak?
Arturze, jeżeli pozwolisz, Daria Hordijko, kolejna informacja. Media donoszą o wybuchach w Chersoniu, więc to, co mówił przed chwilą Dmytro, ma potwierdzenie w rzeczywistości. Kolejne informacje o kolejnych wybuchach w Chersoniu.
Niestety Chersoń, tak jak mówił Dmytro, jest w zasięgu zarówno artylerii rakietowej rosyjskiej, jak i artylerii lufowej, co zdecydowanie ułatwia okupantom, ułatwia Rosjanom ostrzał tego miasta. Więc tutaj też kolejna informacja, którą przygotowała Daria Gordijko, o tym, że Reuters donosi, że Pentagon rozważa propozycję Boeinga dotyczącą przekazania Ukrainie precyzyjnej amunicji o zasięgu 100 mil, czyli to jest 100 mil, to jest około 150 kilometrów, co pozwoliłoby ukraińskim wojskom uderzać daleko na tyłach rosyjskich wojsk. Więc miejmy nadzieję, że właśnie do przekazania tego typu uzbrojenia dojdzie. Miejmy nadzieję też, że dojdzie do przynajmniej częściowego zamknięcia nieba. Zamknięcia nieba nie jako sojusz NATO, czy też poszczególne państwa sojuszu NATO, tylko Ukraina dostanie tak wystarczającą ilość broni defensywnej, czyli broni, która zabezpiecza, broni przeciwlotniczej, która zabezpieczy najważniejsze miejsca tutaj na terenie Ukrainy. Niemniej jednak, jak ja rozmawiam ze znajomymi wojskowymi, właśnie z kolegą, który jest oficerem obrony przeciwlotniczej, to on mnie zawsze informuje o tym, że nie da się zamknąć całkowicie nieba, że żadne państwo nie ma takich technicznych możliwości, aby wszystkie te rakiety, cała ta amunicja krążąca, która jest wystrzeliwana przez Rosję, nie spadła na teren tego państwa. Więc tutaj trzeba tylko i wyłącznie trzymać kciuki za naszych obrońców. Więc nie puścimy piosenki. Na koniec właśnie już widzę, że praktycznie jest godzina 10:00, więc za chwilę będą wiadomości. Do państwa mówił Artur Żak z Drohobycza, z Kijowa Dmytro Antoniuk, z Lublina Wojciech Jankowski, a realizował tę audycję dla państwa Karol Wiśniewski. Dziękuję pięknie i zapraszam do jutrzejszego raportu z Kijowa o godzinie 9:30. Kłaniam się nisko.
Raport z Kijowa.